Anna Maria Żukowska, Lewica.
Lewica, to Lewica, dzień dobry Państwu.
To właśnie nasz gość. Dlaczego Lewica walczy do upadłego, żebyśmy nie dostali pieniędzy z Unii Europejskiej?
Jak to? To przecież dzięki Lewicy w ogóle mamy o czym rozmawiać. Tutaj teraz wszyscy się ścigają, kto blokuje, a kto chce odblokować, ale w ogóle nie byłoby czego blokować ani odblokowywać, gdyby nie nasze głosowanie.
Gdyby nie wasze głosowanie, a z drugiej strony w Parlamencie Europejskim wasza lewicowa delegacja i w jednym jest konsekwentna. 9 marca, 5 maja, 9 czerwca, czyli tak średnio co miesiąc, tylko z przerwą na Wielkanoc, bo w kwietniu nic nie było. Jest zawsze rezolucja Parlamentu Europejskiego dojeżdżająca Polskę i kto zawsze głosuje za tym? Lewica. Teraz tak, ostatnia, tak, 9 czerwca, Parlament Europejski, proszę Państwa, przyjął rezolucję, w której wzywa Radę Unii Europejskiej, by nie zatwierdzała polskiego KPO. No i tam jest na przykład takie są treści, że trzeba, że nie można dokonywać żadnych płatności na rzecz Polski. Parlament Europejski przypomina, że Polska jednak powinna ciągle płacić 1 000 000 złotych euro dziennie kar i tak dalej, i tak dalej. Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, jak pani myśli, jak głosowali?
Profesor Liberacki i Marek Balc, frakcja SLD. A tu mamy frakcję Wiosna oraz frakcję, z tego co wiem, to się Premier League nazywają.
Czy mnie się wydaje, czy Robert Biedroń jest szefem partii, do której pani należy?
Współszefem, jak najbardziej.
Aha. Jak głosował?
No głosował za.
Za rezolucją. On zawsze głosuje za taką rezolucją.
Tak, bo jest bardzo oddany idei praworządności, przywracania praworządności w Polsce.
I jest bardzo oddany temu, że Polska nie dostała, broń Boże, ani centa.
Nie, no powinna dostać, tylko żeby dostać, to najpierw powinna spełnić wszystkie te rzeczy, o których mówi Ursula von der Leyen.
Ale Ursula von der Leyen zgodziła się na Krajowy Plan Odbudowy, na zatwierdzenie polskiego KPO. A trzeba przyznać, tu Cimoszewicz i Biedroń są konsekwentni. Mówię Cimoszewicz i Biedroń, bo Leszek Miller się wstrzymał. To znaczy nie, żeby zagłosował za tym, żeby te pieniądze do Polski trafiły. Nie, no aż tak, to nie. No ale się wstrzymał od głosu, zagłosował. On głosuje od dawna jak Platforma, więc się wstrzymuje w tej sprawie.
Różnie tam głosuje. W każdym razie myślę, że najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście Polska nie tylko uchwaliła coś i to pewnych rzeczy się nie da ustawą wprowadzić, no bo nie da się przywrócić sędziów odsuniętych od orzekania ustawą, tak? To jest nierealne. Po prostu Polska musi spełnić te wymogi, które stawia przed nią Komisja Europejska, żeby te środki mogły zostać uruchomione.
Dobrze,
i to też
ale
od razu
skupmy
nie
się na razie na odpowiedzi na pytanie, które zadałem. Dlaczego posłowie, europosłowie Lewicy głosują przeciwko temu, żeby te pieniądze do Polski trafiły?
Absolutnie nie przeciwko temu, żeby pieniądze do Polski trafiły, bo tak jak mówiłam, to gdyby to nie Solidarna Polska te pieniądze dla Polski załatwiła, to nie Platforma Obywatelska te pieniądze dla Polski załatwiła.
I nie tylko, PiS, tylko wy PiS. Osobiście,
i
pani
tak,
sama.
Gdyby, owszem, ja sama podnosząc rękę, naciskając guzik zielony za, gdyby tego nie było, to byśmy w ogóle nie mieli o czym
gadać. A dlaczego Robert Biedroń w takim razie głosuje za rezolucją, która wzywa Komisję Europejską, by nie dała ani centa Polsce?
Do może momentu, mi pani powiedzieć na to pytanie? Kiedy spełni Polska wszystkie te wymogi, o których mówiliśmy zresztą od roku.
Czyli
mówiliśmy, że
sekundę.
To będzie bat na Prawo i Sprawiedliwość, żeby przywróciło to praworządność. To pani... I przepraszam, wczoraj z tego co pamiętam, to prezydent już podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym.
Tak, to prawda. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy pani się cieszy w sumie, że Komisja Europejska przyjęła Krajowy Plan Odbudowy, czy nie?
Ja się cieszę.
A Robert Biedroń wręcz przeciwnie. Pani
myślę, że trzeba zapytać Roberta Biedronia.
Nie trzeba go pytać.
Ja uważam, że te pieniądze są Polsce absolutnie potrzebne.
Pani poseł,
tym
myli
szybciej,
się pani,
im szybciej one trafią, tym łatwiej będzie na przykład walczyć z inflacją, bo będzie można robić duże inwestycje w kraju.
Raz jeszcze, w nadziei, że może pani odpowie na to pytanie, to dlaczego pani partyjny szef się nie cieszy i głosuje przeciwko temu?
Głosuję za tym, żeby najpierw wszystkie rzeczy...
Pani proszę, pani wierzy w to, co pani mówi? Czy pani próbuje teraz odwrócić kota ogonem?
Spełnić i dopiero potem te pieniądze powinny trafić. On nie mówi, że mają nie trafić do Polski, tylko że najpierw wszystkie te rzeczy, o których, które są zapisane
ma,
w kamieniach milowych, muszą
inne zdanie w tej sprawie
wejść.
niż on?
Mamy po to dwie frakcje w partii, żeby czasami różnić się pięknie.
To jest piękna różnica. Pani głosuje za tym, żeby Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty, a on głosuje za tym, żeby, broń Boże, żadna złotówka z Brukseli nie popłynęła do Polski. I to jest właśnie lewicowa polityka.
Nie. To manipulacja. Głosuję za tym, przypłynęła bardzo. Dopiero po przywróceniu praworządności w pełni.
Anna Maria Żukowska jest naszym gościem. Jest 7 po 8. A pani poseł nie odpowiedziała jeszcze na to pytanie. Trudno, rozumiem, że pani już nie odpowie na to pytanie, bo to jest pytanie kłopotliwe. Rzeczywiście to trochę wstyd. No ale to pani będzie
myślę, musiała... Myślę, że odpowiedziałam wyczerpująco.
9 marca, proszę pani, ostatnie pytanie o rezolucję. Już zostawmy majową. 9 marca, 2 tygodnie po wybuchu wojny. Dwa tygodnie. Jest rezolucja, która też jest wymierzona właśnie to, żeby Polska nie dostawała tych pieniędzy. Co robi Platforma? Platforma się wstrzymuje od głosu, nie chce głosować. Halicki, Andrzej Halicki, europoseł, mówi, ustaliliśmy, że to czas wojny i na ten moment, i to nie moment na takie rezolucje. Jak głosują lewicowi eurodeputowani?
Konsekwentnie, ci, którzy konsekwentnie głosują za,
uważają, że Polsce
ci,
pieniędzy...
Nie głosują za, no i to dobra. Myślę, że mamy tak to ustalone.
Moje gratulacje. Tak macie ustalone, że Polska nie powinna tych pieniędzy dostać.
Nie, absolutnie.
Pani poseł, proszę mi powiedzieć, czy Donald Tusk kłusuje w waszym elektoracie?
Nie.
To jest sformułowanie, no przepraszam, działacze lewicowi tak twierdzą, no bo Platforma teraz obiecuje, że wprowadzi związki partnerskie i wprowadzi legalizację aborcji. To już w ogóle na 100%. Donald Tusk mówi, że mamy projekt dotyczący legalnej aborcji do 12 tygodnia. Na 100% to zagwarantujemy.
Tak samo jak na 100% Ziobro miał być postawiony przed Trybunałem Stanu. 2011 rok, te same obietnice padały z ust tego samego człowieka, wówczas premiera, więc jeżeli to jest takie 100%, to ja uważam, że tu jest pewien problem z matematyką i z tym wyliczaniem procentów.
Ale może
w takim
Donald
razie.
Tusk i Platforma zmienili zdanie.
Bardzo dobrze, cieszę się. Mam nadzieję, że wreszcie zmienili zdanie. Przekonamy się o tym, wie pan kiedy? 22 czerwca, kiedy będzie głosowanie w sprawie projektu obywatelskiego dotyczącego legalizacji.
Ale po co Lewica, skoro jest Platforma w takim razie?
Ale jak to po co? Bo dlatego, że Lewica nie ogranicza się tylko do kwestii aborcji związków partnerskich. To jakiś absurd jest. Przede wszystkim te rzeczy to często na świecie w ogóle wprowadzają rządy, na przykład chadeckie, równość małżeńska, to Angela Merkel, partia chadecka CDU. Lewica jest po to, żeby przekonywać ludzi, żeby nie trzeba na przykład ciągle brać kredytu i kredytu i się zadłużać na 30 lat. Można
na przykład
żądać i oczekiwać mieszkania.
Że mieszkanie jest prawem, a
tak,
towarem.
Tak, właśnie tak.
Pani to mówi, bo pani szczęśliwie wedle oświadczenia majątkowego nie ma mieszkania.
Nie mam mieszkania.
Ale za to pani mieszka, bo pani ma bogatych rodziców, jak rozumiem.
No, nie najbiedniejszych, owszem, to prawda.
No to jest bardzo szczęśliwe rozwiązanie.
To prawda, ale wie pan, ja zauważam, że nie każdy tak ma.
Jak ja bym był dziedzicem, to też... No dziedzicem, no pani jest dziedziczką.
To nie te czasy.
Pani jest dziedziczką.
Paris Hilton może jest dziedziczką.
Pani o dziedziczkę mieszkania jest pani dziedziczką. Pani poseł, dlaczego Lewica tak bardzo lubi luksusowe auta, że uważa, że ci, którzy je produkują, powinni być faworyzowani?
Nie, to chyba nie chodzi o luksusowe auta, ale wiem, o czym pan mówi.
Chodzi o luksusowe
auta. O to, żeby można było tam Ferrari, Lamborghini, żeby mogli produkować
po
te spalinowe.
Po 2035
rozumiem,
roku.
Że to jest lobby pewnie tych producentów, którzy dalej chcą się ścigać w Monako, w Monte Carlo.
Jak pani myśli, jak głosowali europosłowie
Lewicy? Wiem, jak głosowali.
No to proszę powiedzieć, jak. Jak głosowali ekologiczni europosłowie Lewicy?
Za tym, żeby można było te silniki dalej produkować.
Proszę państwa, tym,
a ja
tak,
jestem za tym,
głosowali
że
za tym, żebyście państwo tej swojej paskudnej Skody, Daci, czy co wy tam macie, nie mogli już rejestrować, bo to jest niefajne, ale jakbyście się państwo przerzucili na Lamborghini albo jakieś inne Maserati, ale to też tylko z tych droższych, to wtedy możecie. No za tym głosowała Lewica.
Nie, za tym, żeby rzeczywiście te firmy, które stanowią jakiś filar gospodarek, czy to włoskich, czy francuskich, mogły dalej produkować samochody,
to nie jest
które się ścigają w wyścigach samochodowych, które nie jest
zresztą
sportem najbardziej ekologicznym.
Radio RMF24, Interia.pl, tam do czynienia tej rozmowy spytamy również, czy pani poseł wybiera się w koalicję z Platformą. Ale najpierw dokończymy sprawę tych aut, jeśli pani pozwoli. Bo wie pani co, bo ja rozumiem na przykład Sylwię Spurek. Tak, pani Sylwia Spurek jest radykalnym ekologiem i ona mówi dość. Żadnych samochodów spalinowych, w ogóle najchętniej żadnych samochodów spalinowych. I rozumiem, że wtedy głosuje się przeciwko tym wszystkim limitom, tam zwolnieniom i tak dalej. Twardo. Trudno żadnych samochodów. Co prawda, można by się zastanawiać, skąd ma być prąd na te samochody, ale dobrze. Zostawmy to. Niech będzie, że z wiatraków.
No, nie tylko. Myślę, że wiatraki nie wystarczą do tego.
Wie pani, ja się na tym nie znam, ale też mi się wydaje, że mogłyby nie wystarczyć. Ale jak można naprawdę mówić ludziom, tym biedniejszym, że ich samochody spalinowe będą zanieczyszczać środowisko, dlatego musimy wam je zabrać, ale my, ponieważ nas stać na to, żeby kupić sobie Bentleya i Rolls-Royce'a, będziemy dalej nimi jeździć. To jest lewicowy punkt widzenia?
Nie, to jest głupi punkt widzenia, ja to panu mówię w tym programie. To jest niekonsekwentne po prostu.
To niech to pani powie swoim kolegom z
lewicy. W najbliższej okazji to zrobię. Nie, to nie było mądre głosowanie, dlatego że to jest wysyłanie takiego właśnie złego sygnału, o którym pan mówi, panie redaktorze, że jest różnica między tymi, których będzie stać na te silniki,
tak,
i tych, których nie będzie stać.
Tak.
I tak nie powinno być, bo przede wszystkim powinno się właśnie, to jest lewicowe, oczekiwać więcej od tych, których stać na więcej, tak? No, od tych zamożnych, żeby
tak
się wyrzekli.
No, niech mi pani
żeby
powie.
Pokazali przykład.
Mi, gdzie jest sens w lewicowej myśli w praktyce? No bo z jednej strony przychodzicie, mówicie, 50% próg w PIT-cie jest jak najbardziej okej. Okay.
No nie, to jest kilka progów podatkowych, to też nie, oczywiście no, od nadwyżki.
O 50% mówili mi działacze z pani partii, no.
Kilka progów podatkowych, nie jeden oczywiście.
Dobrze,
i
dobrze,
tylko od nadwyżki.
Przepraszam, ma pani rację, kilka. W tym maksymalny?
40.
No, słyszałem jako żywo w tym studiu o 50%, nie wpadłbym na to sam.
Mam zaszczyt zasiadać w zespole programowym, który pisał program naszej partii.
A widocznie partia Razem ma swoje elementy.
A partia
programowe.
Razem ma swoje elementy, to prawda, bo ma inny program, bo jest inną partią. Także tak, to się zgadzam.
Z wami jest tylko przypadkiem, przechodzili obok stawiarzami.
Nie, z nami jest dlatego, że się zgadza w 99%.
Dobra, ale zostawmy to teraz, bo z jednej strony chcecie, żeby ludzie, którzy więcej zarabiają, zostali tam tym PIT-em dociśnięci. Dobrze wam tak. Co prawda ci, którzy naprawdę dobrze zarabiają, oni uciekną z tymi pieniędzmi.
Nie, nie, tak
wie
pani, nie uciekną.
Uciekną. Ci, którzy naprawdę dobrze zarabiają, uciekną.
Pan nie ucieknie?
Ja nie.
Ja też nie ucieknę.
Ale wie pani,
a uważam, że dobrze zarabiam.
No właśnie, ja uważam, że jestem klasyczną klasą średnią. Taką zwyczajną klasą średnią. No, bardzo bym chciał mówić do pani z perspektywy dziedzica, pani dziedzicko. Który jest reprezentantem klasy wyższej, ale niestety tak nie jest. Znaczy niestety dla mnie, bo ja bym się chętnie pławił w obrzydliwym luksusie. W każdym razie ja nie narzekam na swój los, żeby o jasność. To ja nie ucieknę. Mnie dopadną. Natomiast ci, którzy naprawdę zarabiają gigantyczne pieniądze, oni już dawno je poukrywali, a jeśli jeszcze któryś przez przypadek nie poukrywał ich, nie wiem, na Cyprze się nie zarejestrował, w Andorze, czy nie wiem gdzie tam, nie chcę im podpowiadać, zresztą sam się na tym nie znam, to zrobi. Wie pani, że tak będzie przecież.
To jest kwestia, którą zajmuje się Komisja Europejska i powinna się zajmować, to znaczy ograniczeniem unikania podatków. Walką z tym, żeby nie było rajów podatkowych w Europie i żeby rzeczywiście głównie firmy, bo umówmy się, no znaczy nie ma się co umawiać, tylko taka jest prawda. Budżet polski składa się głównie, znaczy przychody do tego budżetu, z VAT-u i z akcyzy. Podatki dochodowe z CIT-u w następnej kolejności PIT to jest naprawdę mniejsza część i właściwie chodzi o to, żeby była taka tak zwana sprawiedliwość społeczna, żeby jednak pokazywać, że im kto ma więcej, tym ten się więcej dokłada do wspólnego dobra. Natomiast to głównie z firmami jest problem, które uciekają, wielkie korporacje, które tu zarabiają pieniądze, a rzeczywiście sobie gdzieś na jakichś wyspach szczęśliwych na Pacyfiku płacą sobie podatki, to znaczy płacą zero podatków.
Posłużyć cytatem z Misia, proszę nie łączyć dwóch systemów walutowych.
No, dwa systemy walutowe. Jest taki system, że są podatki od firm i podatki.
Zostawmy teraz podatki.
Od dochodów osobistych.
Zostawmy podatki od firm, bo ja pytałem podatki od dochodów osobistych. I mówię pani coś, co wiedzą wszyscy ludzie, którzy płacą podatki. Że ci, którzy nie zarabiają bardzo dużo...
A to jest bardzo dużo, bo mamy problem, myślę, w Polsce też z określeniem tego, myślę, że większość Polaków uważa się za klasę średnią, tylko że problem
taki,
że jak spojrzy na medianę zarobków, to
dobrze,
rzeczywiście
ja
ta średnia plasuje się gdzieś w okolicach 5-7 tysięcy złotych brutto. I wszyscy, którzy zarabiają więcej, którzy zarabiają tyle co ja, tyle co pan, tak naprawdę są klasą wyższą.
Wyższą.
No, w porównaniu do, jeżeli popatrzymy na system brytyjski, to jest wyższa średnia, wyższa, najwyższa,
czyli
no jest to stratyfikacja.
Klasą wyższą.
Myślę, że ponadstandardowo, porównując do takiej dość średniej krajowej, czy nawet mediany zarobków, która wynosi, to można w GUS-ie sprawdzić, 5-7 tysięcy złotych. No.
Dobrze. Czyli ja jestem jednak klasą wyższą i poprawiła mi pani humor z rana. Jak się człowiek dowie, że jest wyższą klasą, to nawet mu ten samochód, który ma 11 lat, nie przeszkadza, tylko się człowiek cieszy, że niedługo będę miał zabytek. Dobrze, pani poseł. Zostawmy teraz auta, chociaż to jak widać temat lewicy ważny. Czy kolejne sondaże zachęcają panią, by stworzyć wspólną listę opozycji? Taką wspólną listę całej opozycji, oprócz Konfederacji.
Był taki artykuł w OKU.press, który... No, konkluzja jego była taka, że za mało wiemy i badacze za mało wiedzą. Tak naprawdę te wszystkie próby są sondaże zrobione na grupie 1000 osób. No, tak jak każdy standardowy sondaż, chociaż czasami robi się większe sondaże, bierze się większą próbę 10 tysięcy, no ale to już jest bardzo drogie. No, 1000 osób, jeżeli ma decydować o tym, czy mamy w taki czy inny sposób pójść, to ja nie jestem zwolenniczką robienia wszystkiego pod sondaże. Jest taka partia, ona się nazywa Platforma Obywatelska. Nic, żadnego ruchu nigdy, jak rządziła, ani teraz nie wykona, dopóki najpierw nie zamówi sondażu. A ja uważam, że w polityce liczy się też pewna intuicja. No to jest pewien zawód, w którym też trzeba mieć talent.
No dobra.
Nie tylko po prostu baza sondażowa, bo ona wielu rzeczy nie pokaże. I to nie jest tak, że nie wiem, czy potem ci politycy, którzy optują za jedną listą, pójdą do tych badaczy i będą żądać odszkodowania za utracone zyski, bo jednak tam miało być przyjść do nas 400 tysięcy nowych wyborców, a jednak przyszło 200. No to i co wtedy? Będziemy, nie wiem, badaczy ciągać po sądach potem? No nie,
nie
no.
Nie wiem, co zrobicie. Pytanie nie było, znaczy... Uśmiecham się, bo ma pani wiele racji oczywiście, zwłaszcza z tym, że politycy w Polsce zwykle, i to nie tylko Platforma, to od razu dodajmy, robią wiele pod sondaże, by nie powiedzieć prawie wszystko. No, ale to jest poważne pytanie. Ja wiem, że wybory są za półtora roku i większość naszych słuchaczy może pomyśleć, a za półtora roku to nie wiadomo, co będzie. No ale to jest pytanie do opozycji. Czy pani jest gotowa pójść do wyborów na jednej liście z Platformą?
Jeżeli to będzie jedyna możliwość wygrania z PiS-em i jedyna możliwość, bo na przykład zmieni się ordynacja wyborcza, bo PiS będzie na pewno tam grzebał i coś majstrował, na przykład efektywny próg będzie 20%, jestem
teraz
gotowa.
Jest pani gotowa. Paweł Poncyli już powiedział w tym studiu, że bliżej mu do Konfederacji niż do Lewicy z jej skrajnymi pomysłami.
Może to byłaby dobra sugestia, żeby z tej listy Konfederacji startował w takim razie.
A może to jest sugestia do was, żebyście się nie pchali, gdzie was nie chcą?
Ale my się nie pchamy, nie mam takiego wrażenia. Myślę, że to raczej są takie tulące objęcia ojca opozycji Donalda Tuska, który
Tomasz Siemoniak
bardzo
też by
mocno
chciał
do piersi swojej by wszystkich chciał
przytulić. Tomasz Siemoniak też by was chciał przytulić i na zachętę mówi wam, że z Lewicą bardzo dużo nas łączy, o program się nie pokłócimy.
No nie wiem.
No tak powiedział.
To chyba nie
w Radiu Wrocław powiedział.
Swojego ani naszego programu.
No nie, ale jeśli się...
Wrażenie.
Ale jeśli Tomasz Siemoniak tak mówi, i bo słyszy Donalda Tuska, który mówi, związki partnerskie, tak, pierwszego dnia to załatwię, a drugiego dnia tę aborcję do 12 tygodnia, no to myśl sobie...
No chyba, że mu się Paweł Poncyliusz w łazience zatrzaśnie albo zagłosuje przeciw, to no, wtedy
to
nie
wtedy
będzie
pani
większości.
Za to pani wtedy go wesprze, tak czy owak.
No ale to jeżeli my tu jako wspólna opozycja mamy mieć, a te sondaże pokazują jakąś przewagę 3 głosów nad PiS-em, tak? Że to będzie 233, tak? No 2 głosy, 1 głos, to jak się ten Poncyliusz zatnie w toalecie, to nie będzie większości.
Ale teraz porozmawiamy poważnie, nie o toaletach i o Pawle Poncyliuszu. I nie o windzie. No nie, no bo tak naprawdę to jest pytanie jedno. Czy robimy wariant węgierski? Wszyscy przeciwko PiS-owi. No na Węgrzech to było wszyscy przeciwko Orbanowi, rzecz jasna.
Tak, jak się skończyło, to wiemy.
Skończyło się to dramatyczną klęską opozycji.
Tak. I potem jeszcze po wyborach wzrostem dramatycznym z kolei znowu tych ruchów, no z resentymentem faszystowskim powiedzmy.
Ale Jobbik, przepraszam, został przez was chyba też już jakoś tak uświęcony. Jobbik jest fajny, Donald Tusk się z nimi fotografuje.
O Boże, no niestety.
Ale niech pani to mnie nie mówi o Boże, może, znaczy kult boski okej, ale bez przesady. To nie ja to wymyśliłem.
No wiem, że nie pan. To dobrze, bo panu świadczę akurat, że to nie pan
nie,
to wymyślił.
Nie, Jobbik mi się średnio podoba. Wie pani, ja lubię Węgry, muszę się przyznać, że tam niedługo jadę.
No, ale kuchnię dobrą mają.
No mają też parę innych zalet. Tak. I fantastyczną historię, i kulturę węgierską. Naprawdę, już abstrahując od tego, że mają genialne wina, ale no Jobbik to nie jest ich najszczytowe osiągnięcie. Tak to ujmę.
No nie, no podobnie jak u nas Konfederacja, która... No, nie wiem, nie chcę tutaj stawiać testów, po których musiałabym być potem ciągana po sądach, ale to, co pisze jeden z liderów, Janusz Korwin-Mikke, no to daje jednak do myślenia mocno to, co pisze o Rosji, o Putinie.
Ale wie pani przecież, że Donald Tusk, że Platforma bardzo wiele razy mówili z kolei ciepło o Konfederacji. I jestem
słyszałam.
Jestem przekonany, że gdyby było tak, że Konfederacja będzie języczkiem uwagi, na przykład, gdyby tak było, że dwa bloki, PiS i opozycja... To mniej więcej 50-50 i to przychodzi Korwin-Mikke i mówi razem z posłem Braunem, no dobra, to kto da więcej? To przecież
to
wystartowalibyście w tym konkursie piękności.
Nie. No nie, absolutnie. No to jest
ogłosilibyście, że trzeba po prostu Polskę ratować przed PiS-em, przed faszystowską zarazą.
Nie, to może Donald Tusk by to ogłosił, ale to jest, są jakieś granice absurdu naprawdę i to jest absolutnie taka granica. Poza tym ja mam wrażenie, że my się skupiamy bez przerwy na tej jednej liście, dwóch listach, różnych konfiguracjach.
Już
szczerze, jakby dziennikarze przecież naprawdę nie mieli o czym pisać.
No, ja nie wiem,
ciągle ten sam artykuł bez przerwy pisany po raz 700.
Nie, bardzo panią przepraszam. Donald Tusk przychodzi i mówi, musi być jedna lista. Donald Tusk nie jest dziennikarzem.
Myślę, że to jest tak zwany cel polityczny, a nie cel wyborczy.
Dobra, zostawmy.
Taką ma filozofię, szanuję ją, natomiast nie do końca ją podzielam.
Czy pani zgadza się w takim razie z tymi posłami waszej partii, którzy mówią, że tak naprawdę Tuskowi nie chodzi wcale o żadną wspólną listę, tylko o to, żeby was dojechać, żeby was zepchnąć pod próg?
No,
przejąć wyborców lewicy.
No próbował. Była taka szarża na wiosnę, ale się nie powiodła. To znaczy nie udało się nas zabić i myślę, że też już prezes Tusk to wie, że to się nie uda i że z kolei bez nas, jeżeli by się tak zdarzyło, ale się nie zdarzy, bo te sondaże już mamy powyżej 10%, gdybyśmy się nie znaleźli w Sejmie, to nie zostanie premierem. Po prostu nie zostanie, bo zabraknie tych głosów.
Pani jest posłanką z Warszawy.
Tak.
Czy w stolicy powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego?
Powinna być.
A to powinna być jakaś taka mała na uboczu, żeby
nie
drażnić?
Nie, to powinna być godna ulica, taka, którą osoba, która pełniła najwyższą funkcję w państwie, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, żeby zasługuje i żeby uhonorować Lecha Kaczyńskiego i żeby ten temat już zamknąć. Nie rozumiem tego, dlaczego po prostu cały czas dawać oręż Prawu i Sprawiedliwości, że tej ulicy nie ma. Ja uważam, że powinna być, powinno się nadać w godnej ulicy imię i koniec, już zamknąć ten temat.
Mm-hmm. No, pytam dlatego, że akurat jak raz pani radna Warszawy z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej formalnie, pani Joanna Staniszkis powiedziała, że nie, to znaczy może jakaś mała, nie za duża, taka średnia by była dobra. Na pewno nie ulica, na pewno nie trasa Łazienkowska, to za duże.
Nie, znaczy ja nie, tak jak powiedziałam, ja nie rozumiem tego. Nie wiem, to jest decyzja Platformy, moim zdaniem głupia, bo po prostu daje cały czas to paliwo Prawu i Sprawiedliwości.
A gdyby pani była radną, to zagłosowałaby pani za honorowym obywatelstwem Warszawy dla Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Nie, absolutnie nie.
A dlaczego?
Dlatego, że to jest potwarz dla ruchów lokatorskich, dla osób, które straciły mieszkanie w wyniku dzikiej reprywatyzacji. Z powodu wielu rzeczy, decyzji, które podejmowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, moim zdaniem nie zasługuje na to obywatelstwo i jest to po prostu wręcz, to jest policzek wobec rodziny Jolanty Brzeskiej na przykład.
No cóż, jakby to pani powiedzieć, ponieważ mieszkam bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkała i skąd została, wszystko wygląda na to, uprowadzona Jolanta Brzeska, później zginęła w jakichś torturach zupełnych, no to trudno mi się z panią nie zgodzić. To znaczy w zasadzie ze wszystkim się pani zgadza, czyli tak, ulica Lecha Kaczyńskiego.
Ja taka spokojna, jestem koncyliacyjna.
Tak, tak. Tylko te samochody was jakoś... A czy pani jeździ?
Jeszcze pani samochodem, jeszcze też rowerem, ale już
przyjechała pani do nas spalinowym samochodem.
Tak.
Przyjechała pani do nas spalinowym, niemieckim, luksusowym Audi.
Nie wiem, czy jest luksus. No, przyjechałam Audi A3, tak.
Nie, to rzeczywiście nie jest luksusowe. Przepraszam, wycofuję się.
Ale wie pan, panie redaktorze, ja nie mówię, że w ogóle nie, że w ogóle samochodów nie. One rzeczywiście muszą, jeżeli mówimy o przyszłości i o zaprzestaniu ich produkcji silników spalinowych, tylko zaznaczam, bez tego wykluczania dla tych takich super, super, super aut, to jak już wszystkie, to wszystkie. Bo inaczej rzeczywiście będziemy mieli problem. Ociepli się klimat, w krajach Afryki nie da się żyć, będzie powyżej, nie wiem, 400, 45, 50 stopni.
Akurat
zabraknie wody i będziemy mieli naprawdę duży problem, jeżeli ci wszyscy ludzie, bo będą gdzieś chcieli uciec, tak? Każda matka z każdym dzieckiem, jak nie będzie mogła dać wody, będzie uciekać. I ucieknie gdzie? Będzie uciekać do
Roberta Biedronia.
Ucieknie do Roberta Biedronia między innymi, bo on jest w Europie. My wszyscy jesteśmy w Europie. Tu będą już wtedy nie tysiące, nie setki tysięcy, tylko miliony, kilkanaście milionów ludzi, którzy będzie chciała dostać do krajów, w których jest po prostu chłodniej i ta woda jest. Więc musimy walczyć z kryzysem klimatycznym.
Bardzo pani serdecznie dziękuję.
Dziękuję
bardzo. Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, była naszym gościem. Do widzenia.